Takim dzisiejszym tematem jest, jak uzdrawiać serce zranione. Nie ma człowieka, który by wyszedł z okresu dzieciństwa, żeby nie miał poranionego serca w jakiś sposób. I dlatego jedni przeżywają jakieś straty emocjonalne, bo nie otrzymali czegoś od matki albo czegoś od ojca. I ktoś mógł w swoim życiu doświadczyć odrzucenia. Ktoś jednak mógł bardzo boleśnie przeżywać brak akceptacji, bardziej akceptowane rodzeństwo niż ja. W kimś mogła się ubierać bardzo mocna agresja i złość. Ktoś może nosić sobie w swoim sercu lęki i obawy. Ktoś może być spętany nieśmiałością, skrępowany jakąś trudnością w takim codziennym życiu. Aż też mogą być sytuacje pełnego zniewolenia jakimś nałogiem, który powoduje, że człowiek nie może uwolnić się od tego, co było kiedyś w przeszłości. I trzeba mieć świadomość, że tylko w Bogu i zawsze w Bogu możemy znaleźć rozwiązanie naszych bolesnych, wewnętrznych problemów, możemy znaleźć uzdrowienie naszego serca. Zatem warto przypomnieć sobie to, co mówi Bóg do nas w Piśmie Świętym. Mówi, że Pan jest blisko cierpiących udrękę serca. Psalm 34. Inny cytat, który do naszego serca może trafić i jak balsam działać na nasze zranienia, to, że Pan uzdrawia złamanych na duchu i opatruje ich rany. W innym miejscu przypomina święty Jan, że Duch Prawdy nie pozostawi was sierotami, że zawsze Duch Święty przyprowadza nas do Boga, który daje nam przez Jezusa Chrystusa uzdrowienie. Pamiętamy z Księgi Izajasza, z 4 pieśni o Słudze Jahwe, że w Jego ranach jest nasze zdrowie. Ale też święty Piotr przypomina nam, że krwią Jego ran zostaliśmy uzdrowieni. Można zatem zapytać, jak to się stało, że nasze serce jest zranione. Może damy radę powiedzieć o trzech sercach, może nie. Chciałabym najpierw powiedzieć o sercu zamarzniętym, potem o sercu głodnym, a potem o sercu niespokojnym. Serce zamarznięte może nam się jakby kojarzyć z zamarzniętym stawem, gdzie z wierzchu jest taka zimna, lodowata skorupa, a w środku płynie życie. Jest życie. Wiadomo, jak to jest w stawie, to życie przetrwa do następnej wiosny. Dlatego tu może być taka sytuacja, że zostaliśmy jako małe dzieci odcięci od uczuć, pragnień i od naszej takiej świadomości bycia sobą. To mogło się dokonać na etapie bardzo wczesnego niemowlęctwa, kiedy dziecko musi przejść proces przywiązania do matki. Proces przywiązania do matki dokonuje się w pierwszych miesiącach życia dziecka, kiedy zaistniała taka sytuacja, że matka nie miała serca wobec dziecka z różnych względów, bo na przykład były nieporozumienia w małżeństwie, albo były takie sytuacje, że ktoś zachorował, starsze dziecko zachorowało, matka musiała być bardziej przy starszym dziecku. Nie czuliśmy tego przywiązania, nie odczuliśmy, nie nawiązał się proces przywiązania wtedy z matką. Mogły być inne sytuacje, jakaś sprawa rozwodowa, śmierć babci w rodzinie, dziecko poszło do szpitala i zostały zaburzenia właśnie w tym przywiązaniu się do najbliższej osoby. To mogło spowodować, że ktoś odbiera potem swoje otoczenie jako wrogie i jako zimne. W bardzo wielu sytuacjach dziecko takie nie potrafi nawiązywać normalnych więzi i dzieje się tak, że jest bardzo trudno przeżyć swoje dzieciństwo. Proszę zobaczyć, może być serce głodne, drugi rodzaj takiego serca, które doświadczyło czegoś niewłaściwego, kiedy było się jeszcze malutkim dzieckiem. Paromiesięczne dziecko musi przejść taki proces tworzenia więzi. Musi utworzyć więź z matką, utworzyć więź z ojcem i może się okazać, że to tworzenie więzi nie przebiegało prawidłowo, na przykład przez nadopiekuńczość matki albo nieobecność ojca w domu. Co się wtedy dzieje? Wtedy się dzieje, że dziecko albo zbyt mocno podlega matce, albo się dokonuje taki proces bycia zbyt samodzielnym. I dlatego też dziecko nie przeżywa właściwie swojej odrębności. Zatem później, kiedy znajduje się wśród innych dorosłych osób, nie potrafi budować właściwych więzi. Jest tu jakaś ogromna trudność, jakaś taka trudna sytuacja. Dlatego też to może powodować, że człowiek, będąc gdzieś wśród innych ludzi, stale głodny jest albo zauważenia, albo podziwu, albo miłości. Cały czas skupia się na sobie, chciałby takiego dużego uznania, dowartościowania i szuka to w jakiś taki właśnie sposób, który powoduje, że te więzi nie są budowane w normalny sposób, tylko są jakieś takie bardzo napięte. Może być też sytuacja serca niespokojnego. To jest sytuacja jeszcze inna, kiedy serce na przykład było małego dziecka lekceważone, kiedy nie było akceptacji, kiedy nie liczono się z potrzebami dziecka. I może być tak, że dziecko potem rosnąc, dochodząc do dorosłego wieku, odczuwa takie natrętne fobie, jakieś lęki, jakieś takie sytuacje nierealnych oczekiwań. Ja czegoś oczekuję, czego nie otrzymałam, ale drugi człowiek mi nie może tego dać, dlatego że to powinno się otrzymać w dzieciństwie. I też Jezus tutaj mówi, żeby przychodzić do Niego, żeby z tym utrudzeniem, z tą swoją obolałością wewnętrzną, ze zranieniem przyjść, dlatego że On naprawdę chce uzdrawiać. I to jest zawsze takie pokrzepiające, że Bóg zawsze przychodzi do człowieka, żeby te jego różne trudności, to cierpienie wewnętrzne utworzyć. Przejdźmy zatem przez te trzy serca, tak po kolei, co może zrobić Bóg dla nas konkretnie, a co możemy my zrobić z naszej strony, żeby to uzdrowienie serca mogło nastąpić. Najpierw trzeba pamiętać, że uzdrowienie jest procesem. To nie dokonuje się tak, hop, byłam na pięciu mszach uzdrowienie, gdzieś tam latałam na jakieś inne modlitwy. To ma ogromne znaczenie, ale jeżeli człowiek myśli, że to się tak stanie, to bardzo często się tak nie dzieje, dlatego że musi się wiele rzeczy w człowieku zmienić i ustawić, żeby można było dojść do tego takiego wewnętrznego zrównoważenia. Najczęściej to jest tak, że kiedy brakuje się tego uzdrowienia serca, człowiek ma doświadczenie, że w środku są jakby takie dziury, takie męczące punkty, które utrudniają bycie sobą. I teraz proszę zobaczyć, warto sobie przypomnieć to, co w Księdze Powtórzonego Prawa mówi autor. Pan niósł cię, jak ojciec niesie swego syna, całą drogę, którą szliście, aż dotarliście do tego miejsca. Te słowa są słowami pokrzepienia. To znaczy, że Pan niesie mnie od chwili poczęcia cały czas i nigdy ani na jedną chwilę nie pozostawił mnie gdzieś obok samemu. Że wcześniej nosił mnie w sercu, zanim nasze poczęcie nastąpiło, a w ogóle w zamyśle przed wiekami, przed stworzeniem człowieka, On miał już wtedy wobec nas plan. I mimo tych naszych zranień, to bardzo ważne jest po pierwsze zaakceptować tą trudną historię życia. Jeżeli się zdarzą różne bolesne doświadczenia w domu, nie oznacza to, że ja całe życie muszę z tego powodu cierpieć i całe życie mieć żal, czy pretensje, czy chcieć, żeby to ktoś wyrównał. Ja, jeżeli zaakceptuję tą historię życia
i zauważę osoby, którym należy przebaczyć, które wyrządziły mi ból, dokonały jakiegoś skrzywdzenia, to przebaczenie otwiera mnie na możliwość uzdrowienia. Jeżeli tego we mnie nie ma, to ta możliwość uzdrowienia nie dokona się. Bardzo często ludzie wszystko wszystkim przebaczą i jakoś to wygląda, ale noszą w sobie nieprzebaczenie sobie. Jeżeli ja noszę w sercu to, że mam żal, po co ja to zrobiłam, po co się tak zachowałam, po co takim byłem człowiekiem, to znaczy się, że te sprawy wymagają jeszcze mojej wewnętrznej decyzji przebaczenia sobie samemu. Jeżeli to jest trudne, to przecież Jezusa zawsze można prosić, żeby On tego dokonał. I to jest taka mała pułapka. Człowiek intelektualnie może przebaczyć raz, a potem, kiedy odżywa dana sytuacja, bo serce jest jeszcze nieuzdrowione, to wtedy często się dzieje tak, że człowiek myśli, że nie przebaczył. Otóż musi się jeszcze dołożyć do tego przebaczenia intelektualne, przebaczenie emocjonalne, czyli kiedy odżywają obciążające emocje, to ja na powrót wypowiadam, Panie Boże, ale przecież ja już tej osobie to wydarzenie, czy tą sytuację przebaczyłam. I jeżeli rzeczywiście jesteśmy w stanie przebaczyć innym, przebaczyć sobie i próbować jakoś pilnować we wnętrzu, żeby nie odżywały stare rzeczy, to powolusieńku ten proces uzdrawiania następuje. To, co mówił dzisiaj ksiądz Sławek wcześniej, jak bardzo ważna jest wdzięczność i chwalenie Boga za to, co wszystko było i to, co się we mnie dokonuje. To jest niezwykła sprawa, kiedy my zatrzymujemy się na Panu Bogu, bo Go chwalimy, On może zatrzymywać się na naszym wnętrzu i dokonywać naszej wewnętrznej przemiany. Wróćmy zatem do pierwszego serca, do serca zamarzniętego. Chciałoby się, żeby serce zamarznięte odczuwało, czyli żeby było sercem czującym. Jeżeli ja doświadczyłam czegoś takiego, że zamroziły się moje uczucia, że nie czuję miłości z dzieciństwa, to ja wtedy przeżywam, że ze mną jest coś nie tak. To tak, jakbym nie miała prawa żyć. I tutaj dlatego też jest bardzo istotne, żeby uzmysłowić sobie, że jest takich 5 bardzo ważnych punktów, poprzez które mogę prosić o odmrożenie tych miejsc w swoim sercu. Pierwszy punkt, bardzo istotny i bardzo ważny, żeby zacząć odczuwać, to jest pragnienie uzdrowienia. Są ludzie, którzy nie pragną uzdrowienia, ponieważ jest im z tym dobrze. I dlatego muszę sobie zadać pytanie, czy ja tak naprawdę chcę, żeby Jezus mnie wewnętrznie uzdrowił, żeby mógł mnie przemienić, żebym była innym człowiekiem. Pamiętacie, jak w Ewangelii trędowaty wołał, jeżeli chcesz, możesz mnie uzdrowić. Bóg zawsze chce.
A do tego Bożego chcę, do Jezusowego chcę, musi się dołączyć moje chcę. Jeżeli rzeczywiście pragnę uzdrowienia, to...
Dalej trzeba się modlić o to uzdrowienie. To znowu jest to, co ksiądz Sławek mówił, że to się nie dzieje jak automat. Ja mam się o to modlić. Kiedy ta moja modlitwa jest wytrwała, to wiadomo, że przynosi owoce. Modlitwa często młodych ludzi jest niewytrwała, bo my chcielibyśmy tak szybko, jak coś się robi w komputerze, a czasem nawet szybciej niż w komputerze i wtedy jest tak inaczej. Jezus jednak zapewnia, proście, a otrzymacie. Proście. I tutaj ta cierpliwość się sprawdza. Trzecią taką następną bardzo ważną rzeczą, jeżeli chodzi o uzdrowienie serca zamarzniętego, jest to, żeby przepracować w sobie zafałszowany obraz Pana Boga. Jeżeli człowiek ma serce zamarznięte właśnie z powodu rodziców, którzy nie pokazali pełnej, bezinteresownej miłości wobec dziecka, może czasami nie z własnej winy, ale tak sami nie otrzymali od swoich rodziców, albo właśnie były trudne wydarzenia w rodzinie, kiedy się te sprawy ważne dokonywały, to ja muszę sobie uzmysłowić, że przykład rodziców był niewłaściwy i on bardzo mocno rzutował na moje wyobrażenie Pana Boga. Pan Bóg wtedy jest jakiś taki surowy, jest taki, jakby mnie nie kochał, jakby o mnie nie pamiętał, jakby mnie chciał przebaczyć grzechu, a to jest nieprawda. I dlatego trzeba sobie uzmysłowić, że Pan Bóg jest naprawdę bardzo mocno mnie kochający, że Panu Bogu bardzo zależy na mnie, że Bóg jest wobec mnie osobą niezwykle troskliwą, że jest wobec mnie czuły i że pragnie zawsze mi pomagać. Nigdy nie ma sytuacji, żeby patrzył na moje potknięcia, wytykał mi grzechy, czy próbował w jakiś sposób mnie osłabić. To byłby zły, niewłaściwy obraz Boga. Jeżeli zatem ja staram się przepracować ten obraz Pana Boga w moim patrzeniu, przepracowanie polega też na tym, że ja stale zaglądam do Pisma Świętego i szukam tych cytatów, które mówią o Panu Bogu, jaki On jest i jak On się do mnie odnosi. Bez kontaktu z Pismem Świętym nie ma możliwości uzdrowienia. Dlatego też takie istotne i takie ważne. Po czwarte, czwarty punkt teraz omawiam, kiedy chcemy prosić, żeby serce zamarzniętego, nasze serce stało się sercem czującym, to jest również ta sytuacja, że we mnie jest smutne, samotne dziecko, które nie doznało wtedy właśnie, kiedy miało doznać tej czułości, ciepła i akceptacji. I to dziecko chciałoby urosnąć. Jest takie rozdwojenie. Ja osobiście jestem osobą dorosłą, ale we wnętrzu noszę to smutne dziecko, które w jakiś momentach i płacze, i nie wytrzymuje, i denerwuje się, i złości się na siebie. I ja, jako osoba dorosła, muszę nawiązać kontakt z tym moim smutnym dzieckiem, które we wnętrzu siedzi, żeby ono mogło po prostu dojrzeć we mnie. Dojrzewać. To dziecko ma dojrzewać. I dlatego bardzo często, kiedy człowiek próbuje wracać do tych doświadczeń wczesnych, trzeba sobie poprzypominać, jak to było. Nie po to, żeby rozgrzebywać stare sprawy, absolutnie nie po to, tylko po to, żeby je pokazać Jezusowi i powiedzieć, Panie,
Ty wtedy mnie niosłeś i byłeś ze mną i to możesz te wszystkie zranione miejsca naprawdę uzdrowić.
I dlatego też to są różne sposoby. Duch Święty nasuwa człowiekowi, jak ma to robić. Czasem znajdzie się jakąś starą fotografię, człowiek sobie się rozrzewnie nad tym i sobie przypomni. Nie było wtedy dobrze. I wtedy może powiedzieć: Panie Boże, boli mnie to i boli mnie taka sytuacja. I zabolało mnie wtedy coś takiego. Takie słowa mnie zraniły i te słowa za mną idą i pokutują. Dlatego też, jeżeli ja mu to oddaję, jeżeli ja mu to przedstawiam, ja mu to pokazuję, no to przecież on uzdrawia. Dalej może to być moment, kiedy uczestniczę w czyimś chrzcie świętym i sobie myślę: tak, mój chrzest był też. Wszystko Bóg złożył w moim sercu. Panie Boże, ale stały się jakieś niedobre rzeczy podczas mojego wzrastania i dlatego oddaję Ci to i proszę, żebyś to przemienił, proszę, żebyś mnie od tego uwolnił. Kolejnym punktem przy tym uzdrawianiu serca zamarzniętego, piątym punktem, będzie pozwalanie Bogu, żeby On na nowo stał się moim ojcem. On był moim ojcem zawsze, ale postawa może rodziców czy wychowawców spowodowała, że ja przestałam odczuwać Boga, Ojca, tak jak to powinno się odczuwać. I wtedy, jeżeli ja noszę w swoim sercu ból skrzywdzenia, ból odrzucenia, wykorzystania, czy nawet ból opuszczenia, to ja mogę powiedzieć Bogu: bierz mnie jak maleńkie dziecko na swoje ręce i uzdrawiaj mnie. Nam się czasem wydaje, że jest tylko taka modlitwa w więzi z Panem Bogiem, że my słowa do Boga mówimy. My możemy spokojnie usiąść w obecności Boga i cieszyć się, tak jak małe dziecko siedzące na kolanach u Ojca, że On mnie tuli i przygarnia. I tego potrzeba, żeby to małe, smutne dziecko mogło w nas urosnąć. Wtedy oddaję Panu Bogu, Ojcu, kiedy siadam w Jego obecności, swoją bezradność czy swoje poczucie bezsilności, które mnie co jakiś czas napada i mówię: Panie, ratuj, tak jak Piotr wołał: Panie, ratuj. Tak jak rodzice nie mogli się nade mną pochylić z jakąś właśnie taką wielką akceptacją i w związku z tym narosły we mnie takie bóle z dzieciństwa, tak Bóg chce mnie nakarmić. Otwórz serce, mówi, i ja chcę napełnić Twoje serce, mówi psalmista. Otwórz szeroko usta, abym je napełnił. Bóg zawsze chce napełniać człowieka swoją miłością i swoją łaską. Dlatego my musimy otwierać się na to właśnie, żeby Bóg Ojciec mógł nas na ręce brać i jako dzieci utulić w tym, co nie otrzymaliśmy od naszych rodziców. Jest jeszcze jeden taki punkt, który tutaj mówi o uzdrowieniu serca zmarzniętego. Ponieważ w przeszłości zabrakło nam czułego spojrzenia ze strony matki czy ze strony ojca, kiedy taka sytuacja zaistniała, to trzeba sobie przypominać, że Jezus cały czas na mnie czuło patrzy. Tu siedzimy, a On na nas czule patrzy. Z największą miłością, z największym ciepłem. I dlatego ja mogę duchowo przypominać sobie, że Jezus w czuły sposób na mnie patrzy i tą czułość odwzajemniać. To się nie dokonało na przykład w relacji z matką czy w relacji z ojcem, dlatego niech to się dokona w relacji z Jezusem i to, co jest bolesnym zranieniem, czy może jeszcze blizną, nastąpi uzdrowienia. To jest takie niezwykłe, jeżeli patrzymy na relację z Jezusem, kiedy Bóg mówi o tej relacji. Proszę zobaczyć, co mówi o zagubionej owcy. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem. Skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i zabłąkaną sprowadzę z powrotem. Tłustą będę mocno ochraniał. Zatem proszę zobaczyć, można zaprosić Jezusa, aby On się stał tym ciepłym rodzicem, czego nam zabrakło w naszej młodości, w naszym dzieciństwie. Spójrzmy teraz na to serce drugie, serce głodne. To w serce, to dziecko nie odczuwało czułej opieki, w związku z tym nie mogło okazywać uczuć, bo albo zostało zgaszone, kiedy dzieliło się swoimi uczuciami. Nie mogło mówić o swoich wspomnieniach, dlatego że nikt się z tymi wspomnieniami nie liczył. Nie mogło jakby objawiać na zewnątrz swoich pragnień, mówić o swoich nadziejach. To zostało dziecku jakby takiego tak stłamszone. I teraz takie dziecko w dorosłym życiu czuje się, że ono chce dawać, bo każdy chce coś dawać z siebie, ale ono po prostu czeka cały czas na to, żeby było zauważane. Zatem ono chce zarobić na miłość. Takie dziecko głodne staje się, jak wzrasta, nie jest uzdrowione, żebrakiem. Wciąż żebrałoby miłość. Są czasem takie osoby, które mają już po 30, 50, 70 lat i jeszcze żebrzą o miłość, ponieważ ta rana nie miała możliwości zabliźnienia się, gdyż przez wiarę człowiek ten nie otworzył się jeszcze na miłość Pana Boga. I dlatego człowiek może przyjąć taką postawę ratownika, ale nieustannie przy takich zrywach, że zasługuje na tą czyjąś miłość, zaczyna być wyczerpany, bo wypalony, ktoś powie, zaczyna się taka sytuacja, że cyklicznie traci nadzieję, a potem znowu ta nadzieja jakoś wraca, bo znowu ma nadzieję, że ktoś go zauważy. To jest taka męka, po prostu taka wewnętrzna męka. Co robić zatem, żeby takie serce głodne stało się sercem, które przyjmuje, ale przyjmuje to, co trzeba, nie przyjmuje to, co koniecznie pragnie i myśli, że to jest najlepsze. Muszę wam powiedzieć, że to jest coś takiego niezwykłego, że mimo, że rodzice nas może całkowicie pięknie nie rozeznali od środka, jacy jesteśmy, to Bóg zna moje najpiękniejsze imię, czyli zna całą moją osobę, to, co zostało przez innych niezauważone i co może zostało w jakiś sposób przeszargane. I Bóg właśnie tym imieniem do mnie, z tym imieniem do mnie podchodzi. On tym imieniem okazuje mi szacunek, okazuje mi akceptację, to On okazuje mi nieustannie uwagę, której najczęściej zabrakło ze strony innych. Zatem przynależę do Jezusa. Może była taka sytuacja, że nie udało się tak bardzo przynależeć do matki, czy do ojca, do rodziców, do wychowawców, to jednak Jezus będzie zawsze mówił, On jest mój. To jest ta przynależność. Ona jest moja. I tym należy się ucieszyć, żeby mogło dokonać się uzdrowienie serca głodnego, że ja jestem Jego. Bóg mówi w Piśmie Świętym, że czy może niewiasta zapomnieć o swoim niemowlęciu, ta, która kocha syna swojego łona, a nawet gdyby zapomniała, ja nie zapomnę o Tobie, oto wyryłem Cię na obu dłoniach. Nasze imię jest wyryte na obu dłoniach Bożych. To jest przepiękne porównanie, ale to jest, tak, jest tam tak głęboka prawda w tym. To Bóg powiedział do nas przez Jeremiasza. Mówi też, nie lękaj się przez Izajasza, a przez Jeremiasza, nie lękaj się ich, bo jestem z Tobą, by Cię chronić. Bóg zawsze jest ze mną, by Cię chronić, by mnie chronić. I to jest takie istotne i takie ważne, że On mnie dokładnie zna i On mnie kocha taką, jaką jestem rzeczywiście. Po drugie, jak tutaj dokonać tej współpracy z łaską Bożą, żeby moje głodne serce było sercem przyjmującym? Bardzo ważne jest, żeby przyjąć swoje nowe ja. Te właśnie zaakceptowane przez Jezusa, te kochane, te takie właśnie uwzględniane, szanowane. Tak jest powiedziane, jesteście bowiem Jego dziełem. Czasem to, że jesteśmy dziełem rodziców, się nie udało niektórym. Jesteśmy Bożym dziełem. Możemy zatem wołać do Jezusa, nakłoń swe ucho, wysłuchaj mnie, Panie, bo jestem nędzny i ubogi. Jestem Jego dziełem. Dalej bardzo ważne jest, żeby zacząć opowiadać Jezusowi, to jest taki trzeci punkt, gdzie i kiedy czujemy się wycieńczeni, wypaleni, kiedy czujemy w środku pustkę, jakąś niepewność. Kiedy ja to opowiadam, to te emocje odżywające Jezus zabiera z mojego serca, te obciążające mnie i tam, gdzie to mnie tak obciążyło, po prostu dokonuje wewnętrznego uleczenia. Takim kolejnym punktem, bardzo istotnym, bardzo ważnym, które jest związane właśnie z sercem głodnym, gdzie ja chcę koniecznie zarabiać na uwagę, na miłość innych ludzi, jest takie skierowanie takich kroków ku wyzwoleniu z wewnętrznego przymusu zarabiania właśnie na uznanie, na miłość. Ja nie muszę być więźniem dzieciństwa. Dzieciństwo nie musi mi dyktować sposobu mojego dorosłego życia. Jeżeli ja mam Jezusa, który daje mi wewnętrzną wolność, ale widzę w prawdzie to, co się dokonało kiedyś w moim życiu i potrafię przebaczyć, to wtedy Jezus mnie z tej przeszłości wydobywa, z tej niewłaściwej przeszłości wydobywa i uzdrawia. On mnie uwalnia. Kolejnym takim ważnym punktem, gdzie próbujemy się oderwać od tego skupiania się na sobie, żeby nas podziwiano i zauważano, jest spoglądanie na Boga. Tak jak On to czynił, co zabrakło, On zawsze na mnie spoglądał, a może właśnie zabrakło tego spoglądania kogoś z naszych rodziców na nas. Jeżeli ja spoglądam na Pana Boga, to wiem, że On mnie będzie pokrzepiał. Wiem, że On będzie mnie karmił swoją miłością i że On będzie mnie napełniał i podtrzymywał swoim wzrokiem. To są też takie niesamowite momenty, kiedy ja nic nie mówię, ale patrzę na krzyż. A Jezus patrzy na mnie. Nie trzeba więcej, po prostu patrzymy na siebie. Tego wzroku, tego spojrzenia, tego miłującego spojrzenia kiedyś zabrakło, ale ono zawsze ze strony Boga będzie. Kolejnym punktem, który jest ważny, żeby to nasze serce głodne było właściwie nakarmione przez Boga, jest sytuacja, żeby spróbować odpoczywać w Bogu, odpocząć w Bogu. Czyli popatrzeć na cały świat oczyma duszy. Spójrzcie na wieczorem na gwiazdy, spójrzcie na piękno przyrody, spójrzmy na wiele takich naprawdę przepięknych rzeczy, jak piękne oczy dziecka. To wszystko jest dziełem Boga. Jeżeli ja patrzę na to wszystko, to ja mogę w Bogu odpowiedzieć, mogę powiedzieć, Panie, to co stworzyłeś jest naprawdę piękne. Tak pięknie w Psalmie 131 jest mowa: wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy. Jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę, tak we mnie jest moja dusza. Może ktoś ma szczególne upodobanie do Księgi Ozeasza. W 11 rozdziale jest taki piękny tekst: miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, podniosłem go do policzka, ucałowałem. To jest tekst, gdzie można, pierwsze cztery wersety, gdzie można za Izraela, za Efraima stawić swoje imię. I wtedy miłowałem, załóżmy, Barbarę, gdy jeszcze była dzieckiem, nauczyłem ją chodzić, na swoje ramiona ją brałem. A ona nie rozumiała, że troszczyłem się o nią. Pociągnąłem ją ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla niej jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niej i nakarmiłem ją. Niezwykłe słowa, które w naszym sercu mogą dokonać takiej prawdziwej rewolucji. Proszę zobaczyć, jak zatem te wszystkie sprawy są istotne i te wszystkie sprawy są ważne. Chciałabym jeszcze powiedzieć o jednym bardzo istotnym sercu niespokojnym. To będzie tak na koniec, serce niespokojne. To takie serce, które nie mogło się normalnie rozwijać. Spójrzcie, kiedy Bóg dał wam życie, złożył w waszym sercu wszystko to, co było potrzebne, żeby zrealizować to, co Pan Bóg zamierzył. Dał wam talenty, dał nam wszystkim umiejętności, dał to wszystko, co będzie potrzebne. I teraz okazało się, że rodzice czasami w ogóle tego nie uwzględnili, ale chcieli wychować na swoje widzimisię. Stwierdzili, że moja córka czy mój syn to musi to i to wszystko robić i nie zobaczyli, co Bóg złożył w serce, tylko zasiali w dziecku coś innego niż Pan Bóg dał. I co się wtedy dzieje? Że rodzice rozwijają coś fałszywego w dziecku i nie ma tego, co jest prawdziwe. Dziecko zatem nie czuje się w sobie dobrze, nie czuje się sobą dobrze, czuje się stale nieszczęśliwy, wie, że nie jest na swoim miejscu, robi coś, co wcale nie cieszy i tak życie upływa. I dlatego też tutaj, jeżeli chodzi o to niespokojne serce, ono musi odrzucić to wszystko, co zostało w niewłaściwy sposób wychowane w dziecku i zacząć żyć swoim sercem, swoim życiem. Jak to dokonać? Jak to zrobić, żeby to serce stało się proste, czyli nie tą okrężną drogą żyjące, nie będąc na tej niewłaściwej drodze? Otóż najpierw trzeba bardzo sobie mocno uświadomić, że przez te wszystkie lata naprawdę Bóg był ze mną. On chciał mnie uszczęśliwiać, ale niestety do tego nie mogło dochodzić, bo były jakieś zaburzenia na linii. I ta świadomość, moja świadomość, że Bóg mnie zawsze kochał i zawsze był mi wierny, jest podstawą do uzdrowienia tego właśnie serca. Jest to źródło pocieszenia, bo był mi ktoś wierny i był ktoś, kto zawsze mnie kochał. Nie tylko, że był, ale jest nadal. Dlatego też to piękne imię Boga, Jestem, który jestem, ma mi przypominać, że nie było chwili, żeby Bóg mógł mnie w jakiś sposób porzucić. Zatem jeżeli ja sobie uzmysławiam, że Bóg jest tym, który cały czas jest i będzie z miłością do mnie podchodzić i nigdy nie wycofa wierności, to daje mi jakąś głęboką podstawę do nadziei. Jeżeli chodzi o uzdrawianie tego serca niespokojnego, gdzie człowiek rozwijał się według czyichś zamierzeń, a nie według Bożych zamierzeń, trzeba uzmysłowić sobie, żebyśmy zrezygnowali z ja fałszywego. Rodzic przez swoje oczekiwania mógł wykształcić w nas ja fałszywe, nie tak jak Pan Bóg mnie widział. I ja muszę po prostu stanąć w prawdzie. Nagle zauważyć, że to nie jest to, że ja mam w sobie coś innego. Czyli muszę zaakceptować siebie taką, czy takiego, jakim Pan Bóg mnie od początku pomyślał. Muszę zatem jakby wyrzucić z siebie wszystko to, co jest niezamierzone przez Pana Boga. Czyli odrzucam takie ja, słuchajcie, z ja fałszywego wyrasta ja idealne. Może nie wyrasta, ale jest człowieku taki ja idealny, co chce spełnić. Mama oczekiwała tego, tato oczekiwał tego. I ja wszystko robiłam i robię nadal do dzisiaj. Mam taki wewnętrzny mózg, żeby to idealne ja wyćwiczyć. Ale to nie chodzi o ja idealne, chodzi o ja prawdziwe. Zatem, jeżeli ja zrezygnuję z tego samodoskonalenia w kierunku ja idealnego, a pójdę w kierunku ja prawdziwego, to jest słuszna droga do powrotu do tego serca, które staje się sercem prostym. Muszę zatem stać się sobą i muszę zrezygnować, teraz proszę uważać z czego? Z jakiejś kontroli, którą mam, że ja stale kontroluję, bo jak ja się nie czuję sobą, to człowiek wtedy włącza taką kontrolę. Muszę zrezygnować z różnych manipulacji.
Oraz prób, które nie są pokazaniem rzeczywistości. Ja muszę zacząć żyć po prostu bez wewnętrznych przymusów. Wewnętrzne przymusy to są też zniewolenia, które niektórzy się to wyrażą potem wejściem w jakiś nauk. Niektórzy już oni muszą coś koniecznie robić, u innych jeszcze inny sposób wyraża się. Tak, bardzo ważne jest, żeby po trzecie pamiętać, że mamy nieskończoną wartość. Nieskończona. Jestem ukochanym dzieckiem Boga. Jestem człowiekiem, które jest jako dziecko bardzo ważne dla ojca. Jestem osobą, która jest obrazem Pana Boga. W związku z tym tu leży moja wartość. Tu leży moja wartość. I ja zawsze byłam bardzo wartościowym człowieku. Zawsze byłam bardzo wartościowym człowiekiem, tylko tej wartości się nie dostrzegało. To, co Pan Bóg złożył w nas i w nas uczynił, to jest właśnie to, że jestem drogocenna w oczach Bożych. Mówi się Izajasz, prorok Izajasz, drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i ja Ciebie miłuję. Trzeba zatem starać się o prawdę w naszym życiu. Ci, co są, właśnie mówiliście na kolekcjach buntu prawie większości, mamy teraz za zadanie przeżyć ten element pasa prawdy, kiedy ja buduję prawdę między sobą a Bogiem, między sobą a innymi i między sobą a sobą. W związku z tym to jest to właśnie wychodzenie też z tego serca niespokojnego. Trzeba też powiedzieć dalej, że w punkcie czwartym tego zdarzenia serca niespokojnego, że przez takie niewłaściwe podejście i spełnianie cudzych ambicji w naszym sercu narosła złość i gniew. To jest coś, co się gromadzi zawsze wtedy, kiedy człowiek nie może być sobą, i czasem bezwiednie, a czasem świadomie zaciska usta i wypełnia coś, co ktoś oczekuje, a nie potrafi powiedzieć, że to nie jest tak. Te uczucia trzeba oddawać Jezusowi, bo one mogą spowodować, że człowiek wewnętrznie rozbije się. Te nagromadzone uczucia, nie denerwować się, że one się pojawiają. Jeżeli ja zaobserwuję uczucia obciążające, to nie oznacza, że ja grzeszę. Jak po prostu one mnie informują, że coś bardzo głęboko w sercu jeszcze jest nieustawiane. I ja sobie zadaję pytanie, co jest nieustawione jeszcze w moim sercu. To nagromadzona złość, nagromadzony gniew, oddany Jezusowi, powoduje, że coraz mniej tego gniewu złości mamy w naszym sercu, a że wreszcie człowiek ma tak proste serce, że jest ono pokorne, jest ciche, jest tak, jak Jezus chciał je ukształtować. Jeżeli jeszcze popatrzymy na dalsze nasze możliwości, chodzi o te zranienia, że nie mogliśmy być sobą, że serce stało się niespokojne, to też jest taka sytuacja, że trzeba znaleźć w swoim wnętrzu to, co Bóg złożył, to, co nas cieszy, co nam daje jakąś głęboką radość. Jeżeli ja to odczytam i znajdę, co lubię robić, to jest ważne, żeby każdego dnia robić to, co ja lubię robić. Mimo, że to mogą być rzeczy, które powinny się w dzieciństwie rozwinąć, ale jeszcze się nie rozwinęły, kiedy człowiek realizuje to, co we mnie leży, to człowiek naprawdę otrzymuje właśnie tą szczęśliwość od Pana Boga. I dlatego nie jest dobrze, jeżeli w kimś się tworzy taki mechanizm dziwny, że jeżeli ja się czuję zadowolony czy szczęśliwy, to znaczy się, że jest coś jakby nie tak. Pan Bóg daje radość. Nawet mówi, że chce, żeby nasza radość była pełna, ale ta radość ma pełną względy serca. Jak wiem, jak Jezus mówi, że z głębi serca pochodzą różne złe rzeczy, ale z głębi serca pochodzą dobre rzeczy. To w sercu Pan Bóg złożył naprawdę bardzo wiele takich fantastycznych rzeczy. Tak pięknie mówi Izajasz. Wszystkich, którzy noszą we imię, których stworzyłem na moje wady, ukształtowałem ich i moim są dziełem. Jesteśmy zatem dziełem Pana Boga. Jesteśmy wspaniałym dziełem, które On tworzy. Otwierajmy się na uzdrawianie, otwierajmy się na Jego miłość, dzielmy się tą miłością i jak najwięcej chwalmy Boga naszym życiem, ażeby mogło dokonywać nasze głębokie uzdrowienie i głęboka przemiana, abyśmy mogli dać innym to, czego Pan Bóg pragnie, byśmy